Opiekun pani biedy. Wędrówka po ścieżkach Adama Chmielowskiego, świętego brata Alberta.
Święty brat Albert to był człowiek, który wszystkim lubił pomagać. Pierwszym założycielem tej abodalni na Zielone, świętego Alberta.
Bractwo Miłosierdzia imienia świętego brata Alberta.
To był właśnie ten nieżyjący już ksiądz Mazur, którego ja znałem. Wydaje mi się, że bardzo dobry uczyle na tych ludzi bezdomnych, na gorący posiłek, a zwłaszcza zimą. A jeszcze oprócz tego, nawet jakaś tam odzież, jak ktoś przywiezie, to można podejść, powiedzieć, to i to mi potrzebne jest. Tylko właśnie chodzi mi o to, żeby to nie było dla wzięte i chodzone, a nie na sprzedaż i na alkohol. Oprócz tego nie tylko jest tutaj jagodalnia, bo jest i kostel na Dolnej Panny Marii i w Wyższejowicach jest też.
Wsiadaj, braciszku, bo nie zdążysz. Pomogę.
Bóg zapłaci. Tu wolne?
Wolne, wolne. A dokąd to, brat?
A do Krakowa.
Coś nie tego wyglądacie.
Nie najlepiej się czuję.
To siądźcie tam w kącie. Nikt wam nie będzie przeszkadzał. Pośpijcie do samego Krakowa. Luksusów może nie ma, ale i w trzeciej klasie można odpocząć.
Bitwa pod Mełchowem. 30 września 1863 roku. Powstanie styczniowe.
Abrioga! Abrioga! Atakujemy! Naprzód!
Sanitariusz! Tu!
Do namiotu medyczne!
Dajcie go!
Panie majorze, to kapral Chmielowski z drugiego plutonu kawalerii. Działo trafiło wprost w jego konia. Koń w strzępach, może tylko w szoku.
Dzieciak prawie. Dużo krwi.
To od sitka może?
Nie, to coś poważniejszego. Noga zgruchotana. Trzeba uciąć.
Nie odejmujcie mi nogi. Jak ja będę chodzić?
Dasz radę. Młody jesteś. Nauczysz się.
Ale ja nie chcę.
Jak wda się gangrena, wysoko odjąć trzeba. A tak? Odetniemy niżej. Będzie na czym protezę oprzeć. Inaczej nie chodzić, a pełzać będziesz.
Albo od gangreny zemrzesz.
Nie chcę!
Życie przed tobą, Adamie!
Dobrze, dobrze, zgadzam się.
Przygotuj się więc.
Zawołać kapelana?
Po co? Niepotrzebne mi ostatnie namaszczenie. Ja nie zamierzam umierać.
Ale tu nie umieranie chodzi, tylko o cierpienie.
Nie mamy nic, żeby zmniejszyć choć trochę ból.
Spirytus się skończył.
Możemy ci dać cygaro. Ostatnie.
A to pomoże?
Cygara śledziewskiego to straszna broń. Onegdaj jak zapaliłem, aż mnie zamroczyło.
Dajcie.
Jesteś gotowy?
Jestem.
Zemdlał.
Całe szczęście. Będę mógł spokojnie postrzywać kikut. Zabierzcie tylko cygaro, żeby namiotu nam nie podpalił.
Nie ma!
Jak to nie ma?
Nie ma.
No to co się z nim stało?
Połknął? Połknął zapalone cygaro.
Z bólu nie poczuł. No. Skończyłem. Mocny organizm. Wyjdzie z tego.
Jakbyś się, brat, posunął, to ja bym siadła. O, dziękuję. Jajka wiozę dla sędziny Pasławskiej. Na Sieradzkiej, pod Piątym mieszka. A braciszek z Krakowa to może słyszał?
Nie, przykro mi.
Ta sędzina to z kościami dobra kobieta. Zawsze ode mnie kupuje jajka i kury, płaci rzetelnie. Jakiego ma... Lokaja miłego.
Adasiu, no straszna brędza. Szmit nie zapłacił.
Monachium, 1869 rok.
A mnie prokurent za obraz oddał, ale cieć za czynsz wszystko ściągnął.
A, bo się musiałeś przyznać.
A tam, nadszedł akurat jak prokurent oddał.
I zabrał.
I zabrał.
Przynajmniej gospodarz z mieszkania cię nie wyrzuci.
Jak mnie wyrzuci, to przyjdę do was. Chodź, chodź, będzie nam cieplej. Wczoraj, jak Gierymski malował martwą naturę, to zabrał ostatnią kapę.
Żeby stolik przykryć.
No, on przykrywał stolik, a ja mało co z zimna nie zamieniłem się sam w martwą naturę. Miałbyś dopiero co malować.
Ale zamówienie mam. Im szybciej namaluję, tym szybciej zapłacą.
A tam, zapłacą.
Zapłacą, zapłacą. Od niesolidnych zamówień nie biorę.
Bodaj tych Rosjan. Zlikwidowali nam szkołę malarską w Warszawie i na poniewierkę w Monachium skazali.
Kiszki mi marsza grają.
Mnie też. Wczoraj tylko śniadanie jadłem, a dziś już nic.
Jutro pojemy. Jesteśmy zaproszeni do Weissa. Będzie raucik.
Ale ja do jutra nie dożyję. Adaś, zrób coś.
Jeszcze po ostatnim razie płaszcza nie doczyściłem.
Adaś, koledzy głodni.
Samem głodny. A nie możecie sami czegoś wymyślić?
Kiedy lepszego nic nie przychodzi nam do głowy. Poza twoją wyborną osobą.
Bościelenie!
Adaś!
Nie wstyd wam? Po raz pierwszy Wyczółkowski z nami idzie.
Ale czego wstyd? Głód ludzka rzecz. A tylko ty możesz fundatorem naszego obiadu zostać.
Dobrze, już dobrze. Rozglądajcie się tylko, żeby nie było jak wtedy, gdy mnie pod karetkę pocztową wepchnęliście. Nie dość, że prosto w kałuże, to jeszcze pocztylion płacić nie chciał.
Nie martw się, wynajdziemy ci jakąś grafinię. Starą, ślepawą.
Ale za to z miękkim sercem.
I tłustym portfelem.
Niemiec nigdy nie zrozumie naszej słowiańskiej fantazji.
Dlatego też my ich nie uczymy fantazji, ale napędzamy strach.
A pamiętacie, jak tańczyliśmy kozaka na najludniejszej ulicy?
Albo jak przed pomnikiem Schillera uderzaliśmy na kolanach czołami o bruk?
Całymi miesiącami potem gadają, boją się, co nowego wymyślimy.
Jedzie, jedzie!
Szykowna kareta.
Adaś, teraz!
Oj! Co mu? Wpadł prosto pod koła. Po nodze powóz mu przejechał. Jak to boleć musi.
A co tam? Mój człowieku, a to nie można było go minąć?
Upraszam łaski jaśnie pani hrabiny. Toż on skoczył mi pod koła.
Samobójca jakiś, czy co?
Jaki samobójca, jaki samobójca? Niezmiernie utalentowany student Monachijskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tak nierozważnie skręciłeś jak kwipasz, że biedak wpadł pod koła. Adamie, 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 słyszysz mnie? Słyszysz? Jak nóg? Boli. Pomóżcie mi go przenieść na chodnik, biedaku. Ty już nigdy nie pojeździsz na łyżwach, a tak chwalił cię sam król bawarski.
Dobry człowieku, zabierzcie go stąd. Może do medyka. Niech nogę opatrzy.
Ale medyka. Medykowi trzeba płacić, a my nawet na ciepłą strawę nie mamy.
To najmniejszy kłopot. Masz tu 20 marek, wystarczy na medyka jedzenie.
Dziękujemy łaskawej pani grafini. Do nóżek się ścielimy naszej dobrodziejce.
A kolegą się zajmiemy. Już on więcej nie będzie się pod powozy rzucał.
Adasiu, mocno krwawisz? A boli? Pokaż, może opatrzę. Adamie, gdzie twoja noga? Ty nogi nie masz.
Bo nie mam.
A co nowina? To i boleć cię nie może.
To mnie i nie boli. Tylko proteza wygięta. Kuśtykać będę.
A z tym królem bawarskim to bójda?
No dlaczego tak myślisz?
No, przecież nie mógł go chwalić za jazdę na łyżwach.
A właśnie, że chwalił. Jak widział Adasia na ślizgawce, był pod wrażeniem.
Jeździsz na łyżwach?
A jeżdżę. Jak mam całą protezę. Znowu naprawiać trzeba.
Najważniejsze, że mamy na obiad. No, idziemy do szynku. Dla mnie wurst i halba piwa.
I dla mnie.
Starczy dla wszystkich. Sypnęła grafini marek nie zgorzej.
Bilety do kontroli. Niech się brat obudzi.
Bilet. Tak. Gdzieś tu jest. O, jest. Daleko do Krakowa.
Będzie jeszcze z godzina. Gosposiu, budźcie się.
Co? Co tam?
Aha. Bilety sprawdzam.
Już. Bilety, już.
Rauty, bale, piękne damy, teatry. Adam, chodź z nami.
Warszawa, 1874 rok. Pracownia Adama Chmielowskiego.
Hrabina Potocka przyjmuje, a potem idziemy do pałacu pod baranami na bal.
Arystokratyczny blichtr. Hrabiny zbierają datki na misjonarzy w Chinach i na wykupowanie murzynków.
a na ulicy krakowska nędza, obszar pańcy, brud i dziadostwo, opuchlaków.
Co ci się stało? Idziesz do hrabiny czy nie?
Dziś nie mogę.
Wczoraj też siedziałeś cały dzień w pracowni. Dalej malujesz ten sam obraz.
Maluję.
Dziwne, bo jakoś nie widać, żebyś się zbliżał do końca. Gdybyś tu wpuścił trochę światła.
Nie ruszaj, nie ruszaj.
Nie wściekaj się. Przecież nic nie zrobiłem. Nie rozumiem, czego się złościsz.
Ten obraz mnie wyczerpuje. Jakby mi zabierał siły.
Pleciesz. Zostaw go i chodź z nami.
Nie, nie mogę.
Siedzisz nad nim już pół roku. Omijają cię najlepsze przedstawienia, rauty, przyjęcia. Nawet na wystawie Chełmońskiego nie byłeś.
Olek, zastanawiasz się czasem, po co żyjemy?
Skąd ci do głowy przychodzą takie pomysły? Carpe diem. Swoją drogą ten Chrystus z obrazu przeszywa mnie spojrzeniem. Udały ci się oczy. Są niesamowite.
Ecce homo.
To powiedział Kajfasz, prawda?
Piłat. A ja cały czas próbuję dociec. Ecce homo. Jeżeli Chrystus jako prawdziwy człowiek był biczowany, opluty, co oznacza to dla nas? Dla mnie? Dzieło artysty winno być ekspresją jego duszy, a dusza się nie wypowie, kiedy ma w sobie pustkę.
Ty jesteś prawdziwym artystą.
Każdy może być artystą, byle miał bogatą duszę.
A, ale ty masz bogatą duszę. Twoje obrazy o tym świadczą.
Jezus natrudził się w ludziach. Zmęczył się śmiertelnie.
Zabierzcie nogę. To kosz postawię.
Postawiajcie na nodze. Wytrzyma.
Żarty się brata trzymają. A z jakiego braciszek zakonu? Franciszkanin?
Nie. Jestem z zakonu Albertynów. Opiekunów pani biedy.
No, tak właśnie patrzę. Hałat jak u Franciszków, ale oni chociaż ubodzy trochę porządniejsze odzienie mają.
Co się tak tam awanturuje w koszu?
Kura! Piękna! Dla sędziny! Ach! Cóż to za kobieta! Mówię, bratu! Elegantka jaka! Czterech służby trzyma i dziewkę do dzieci.
Przyjaciele moi, oto przyszedłem się pożegnać. Wstępuję do jezuitów.
Co? Adamie, ty?
Nie rób tego.
A po co Panu Bogu kolejny kiepski zakonnik zamiast wyśmienitego malarza?
To wszystko nic. Pewnie przejął się koszem od Siemińskiego.
Zakochany w pięknej Lucynie, ale nie zrobi nic wbrew jej ojcu.
Biedny jak mysz kościelna, to i nie w smak Siemińskiemu.
No ale przecież bohater. Ranny w powstaniu.
Przy tym artysta.
Nie mogę dłużej znosić złego życia, którym nas karmi świat. Wykrada nam miłość do ludzi, wykrada spokój i szczęście. Zabiera Boga i niebo.
Ale Adamie...
Kładę habit zakonny, żebym miał reguły życia i obowiązki, które by mi nie pozwalały upadać coraz niżej.
Adamie, chcesz wejść w kościół pełen hipokryzji i dewocji, tuczyć zachłannych hierarchów?
Kościół to nie budynek. Z lichymi na ogół obrazami, z dewotkami i fałszywymi katolikami, gdzie można znaleźć złych i głupich księży. Ale Kościół to jest nieprzerwana sukcesja świętych, ludzi czynów i zasad, która łączy w jedną całość mnóstwo ludzi, którzy żyli na świecie od dawna i żyją.
Co się stało?
Stoimy.
W szczerym polu?
Ktoś pociągnął za hamulec?
Kiedy do nas przyszedłeś, mówiłeś, że w myślach o Bogu znalazłeś szczęście i spokój, którego daremnie szukałeś w życiu.
Zakon ojców jezuitów. Stara wieś. 1880 rok.
I co się z tym wszystkim stało?
Tęsknię za Bogiem, ale On mnie nie słyszy. Czuję się, jakby moja dusza została sparaliżowana.
Proś Pana o łaskę wiary. Wszyscyśmy niegodni. Dziękuj Panu naszemu, że jest łaskawy. Tylko dlatego możemy Mu służyć.
Tak, Ojcze.
Pamiętasz warunki rozwoju duchowego, jakie miałeś spełnić przed obłóczynami?
Pamiętam.
I jak?
Wszystko spełniłem, oprócz...
Oprócz?
Nie mogę rzucić tytoniu. Myśl obsesyjna mnie gnębi. Niczym odgonić jej nie mogę.
Walka ze słabościami hartuje ducha. Nie ustawaj w dążeniach.
Tak, Ojcze. Czy to możliwe, żebym tak dalece był odsunięty przez Boga, że tracę poczucie sensu modlitwy?
Za mało się starasz. Za mało.
Ależ ja modlę się niemal bez przerwy.
Widać, źle to robisz. Rozważę, czy nie zbyt pochopnie przyjęliśmy cię do zakonu Towarzystwa Jezusowego.
Jakie ładne wojaki! A gdzie to jedziecie?
Do szkoły, do Krakowa.
Ła, a co to?
Żołnierz, a kury się przestraszył. A co będzie, jak przyjdzie prawdziwy wróg? Ciszej, panowie żołnierze. Tu w kącie śpi braciszek. Jakiś chory chyba.
Chory? Małkowski, patrz tu. Nie jest to brat Alpert?
To on.
A co to za jeden?
Samarytanin. Ostatnia nadzieja ubogich.
A, to ten. Wszyscy go znają. Założył w Krakowie przytuliska, gdzie znajdują schronienie nędzarze, bezdomni, bezrobotni. Nie tylko w Krakowie, ale i w innych miastach. Widać, wizytował któreś. Albo po żywność jeździł dla ubogich prosząc.
Adam Chmielowski, przywieziony ze zgromadzenia jezuitów, a w życiu świeckim artysta.
Kulparków, zakład psychiatryczny, 1881 rok.
Jeszcze jeden. Za dużo wrażliwości, za mało zaradności życiowej. Ten przynajmniej zdawał sobie z tego sprawę. Próbował pewnie szukać pomocy u Pana Boga. Jeszcze jedno stracone złudzenie. Panie Adamie, jak się czujesz?
Panie doktorze, kaftan?
Nie, pacjent jest zupełnie bezwolny. Obawiam się katatonii.
Przyjaciele, przywieźli sztalugi i pędzle.
Świetnie. Przyda mu się zająć czynnością, którą lubi. Adamie, zobacz, co dla ciebie mam. Tak, weź pędzel do ręki. Co za niezwykłe płótno. Jaka siła wyrazu w tej postaci. Chcesz malować? Nie? Szanowny panie Chmielowski, piszę do pana z kliniki psychiatrycznej w Kulparkowie koło Lwowa. Jestem lekarzem prowadzącym pańskiego brata, Adama. Mija pół roku od przybycia jego do zakładu. Niestety z żalem stwierdzam, że nasze starania nie przynoszą żadnego skutku. Pacjent cierpi na silną melancholię, objawiającą się całkowitym wyalienowaniem. Z ogromną przykrością muszę prosić o zabranie brata z Kulparkowa, ponieważ wyczerpaliśmy wszystkie dostępne nam środki. Brat pana ma także hipochondrię, obłęd religijny i uogólniony lęk. Nie ma poczucia choroby psychicznej, jest małomówny, jego stan bliski jest katatonii. Proszę więc o niezwłoczne pana przybycie.
Taki ważny pan, a taki obdartus.
Jak ma co lepszego, biednym oddaje.
Z nimi mieszka.
I kwestuje.
Pracy dla nich szuka.
Coś nie tęgo wygląda.
Pewnie chory. I lata swoje ma.
Panowie, baczność, oddajmy honory.
Pięknie salutujecie, ale jego zupełnie to nie obeszło.
Bracie Albercie, gorączkę. Nieprzytomny.
Drogi Aleksandrze, przeczytałem wreszcie wszystkie listy, jakie do mnie słałeś.
Kudryńce. Folwark brata Adama Stanisława. 1883 rok.
Nie odzywałem się, bo zarówno i w klinice, jak u mojego brata, który zaopiekował się mną z miłością, wciąż trwałem w dziwnym otępieniu, przysparzając mu zgryzoty. Całymi dniami milczałem. Nie przyjmowałem pokarmów ni napojów, zanurzony w strasznym cierpieniu wewnętrznym. Taki stan trwał rok. Brat sprowadził do mnie w końcu księdza Leopolda Pogorzelskiego. Ksiądz pewnego dnia przyniósł małą książeczkę świętego Jana od krzyża. W niej odnalazłem całą moją konstytucję. Odstąpiły najstraszliwsze skrupuły, męki i katusze, które przeżywałem wciąż na nowo. To, czego doświadczałem, to noc ciemna, wspólna ludziom pragnącym zbliżyć się do Boga. Zrozumiałem, że ani zakon, ani sztuka nie są moją drogą do zjednoczenia z tym, którego tak bardzo pragnę. Dotarło do mnie, że Jezus sam mnie odnalazł. Już wiem, że jedyną odpowiedzią na Jego miłość jest oddanie siebie.
I myśli ksiądz, że Boże miłosierdzie jest nieskończone?
Ja nie myślę, synu. Ja to wiem. Człowiek jest istotą pełną marności. Bez niego byłby niczym.
Ale ja...
Bóg ma dla ciebie plan, synu.
Ale ja wciąż jestem taki słaby. Zniewala mnie nauk, moja słaba wola.
W oczach Boga nie to jest najważniejsze.
A co?
To, co masz nieść ludziom. Zapytaj siebie, co jest tak ważne, że dlatego pojawiłeś się na tym łespadole?
Sługa nieużyteczny jestem.
Czy możesz odmówić Panu Jezusowi, cierpiącemu mękę i za nas ukrzyżowanemu? Zastanów się, jaka będzie twoja decyzja. Co mu odpowiesz?
Oto ja. Pójdę, gdzie zechcesz. Zrobię, co każesz.
Mam dla ciebie jeszcze jedną książkę.
Reguła świętego Franciszka?
Słyszałeś? Wrócił Chmielowski.
O, to będzie świetna okazja do świętowania.
No nie wiem. Wrócił jakiś dziwny.
Kraków. 1887 rok.
Gada wciąż o nędzy ludzkiej, o braciach w potrzebie, o misji tych, co mogą pomóc.
Zabierzemy go do Modrzejewskiej. Wśród ludzi odnajdzie radość życia.
Nie rozumiesz. Ostatnio widziałem jego obrazy wystawione pod barbakanem.
No i cóż w tym dziwnego?
Nie on sprzedawał, a jakiś obdartus. Przycisnąłem go, myśląc, że ukradł, kiedy Adam był w szpitalu. Ale on przysięgał się na wszystkie świętości, że obraz pozawczoraj dostał od malarza. Z zaleceniem, że po spieniężeniu malowidła pieniądze ma przeznaczyć na swoje utrzymanie.
Adam oszalał? Sam ledwo wszędzie.
Mówię ci, że wrócił odmieniony.
Ale ulewa...
Patrz, Adam! Adamie!
Witaj! Właśnie o tobie mówiliśmy. Pójdziesz z nami do hrabiny Czartoryskiej? I Modrzejewska o ciebie pytała.
Leje coraz bardziej.
Do domu daleko.
Do Heleny też.
Co robimy?
Trzeba gdzieś przeczekać.
Chodźcie tu.
Co to za rudera?
Strach wchodzić.
To ogrzewalnia.
To jest ogrzewalnia? Słyszałem, że zbiera się tu najgorszy element. Szumowiny podejrzanego autoramentu.
Mylisz się. To jedyne miejsce, gdzie mogą się schronić wyrzutki społeczeństwa.
To obrzydliwe zbiorowisko nie tylko wszelkiej nędzy, ale wszelkiej moralnej zgnilizny. Wszelkiego rodzaju występków.
Ja tam nie wejdę. Nawet żandarmi wchodzą tu tylko we dwójkę.
Staszek, idziesz?
Już wolę moknąć.
A ja przeciwnie.
Duża sala. Chyba ze 200 osób.
Straszny smród. Aż zatyka.
Starcy i chorzy.
Patrz, są też dzieci. A zimno. Aż leci para z ust.
W sieni stoi piec. Stróż miejski ma obowiązek w razie zimna raz na dzień napalić.
To czemu taki ziąb?
Bo węgla nie starcza.
Straszne. Ileż tu musi być chorób. Jakie robactwo. Chodźmy stąd. Nie mogę na to patrzeć.
A cóż to za piękny paniczek?
A cóż to za piękny paniczek?
Jaki ma śliczny surducik.
Daj krajcara na wino.
I tak, że ma pieniądze.
Zostawcie mnie. Zostawcie. Chcę wam pomóc.
Słyszycie? Pomóc nam.
Pomóc! Bracio...
Jak na naszego brata, to za gładki jesteś.
Cicho. Niech powie, jak chce nam pomóc.
Obiecuję, że zadbam o lepsze warunki dla was.
Sprawdźmy, co też możesz nam ofiarować.
Zostawcie nas!
Oddaj płacz!
Zostawcie!
Kupisz sobie nóżki! Buty też! Ma galantę!
Zostawcie!
Zostawcie! Puśćcie tych panów!
A ty się nie odzywaj, bo pokażemy ci, gdzie twoje miejsce! Trzymamy władzę w imieniu pani Biedy. Ona nad nami wszystkimi. Ale w ogrzewalni to my rządzimy.
To nam inni opłacać się muszą.
To ten człowiek dał nam obrazy do sprzedania.
Puśćcie!
Obiecuję! Pomogę!
Chodźmy, Adasiu. Było groźnie.
Czy ty musisz się z nimi bratać? Przecież miasto się nimi zajmuje.
A widziałeś ogrzewalnię? Sala bez podłogi, za to pełna śmieci. Błota, brudu i robactwa. Zdrowi z chorymi, uczciwi ze złodziejami, dorośli i dzieci, ulicznicy krakowscy. Złe, mocarne jednostki, co rej wodzą.
Z trudem się ocaliliśmy.
Gorsze jeszcze stosunki są w ogrzewalni bezdomnych kobiet. Jest istym piekłem niewieścim. Tam nawet bywały wypadki mordowania i duszenia własnych dzieci.
I ty w to wszystko chcesz się angażować?
A nie zastanowiło cię nigdy, że chłop nie odmówi proszącemu noclegu i chleba, bo wie, że może on go z zemsty podpalić. A społeczeństwo zdaje się nie myśleć o tym, że mnoży takich podpalaczy, którzy szkodliwi są już pojedynczo. A w wielkiej zaś masie mogą stać się niebezpiecznymi. Nie wystarczy dać im byle jaki dach nad głową. Im potrzeba pracy, mądrego wsparcia.
A co ty sam możesz zrobić?
Z Bożą pomocą. Dużo.
Tyś przecież żył malarstwem. A teraz co, całkiem go zaniechasz?
Gdybym miał dwie dusze, to bym jedną z nich malował. Ale że mam jedną, jedyną. Więc muszę wybrać to, co jest najważniejsze.
Chcesz dać duszę za tych, za których już nikt jej dać nie chce.
Bardzo ważna jest pomoc. No jak się nie ma pracy, jak długo? Długo, bardzo długo. Bo na przykład chodziłem pod ścianę, tak jest taka ściana, że tam można złapać pracę. Nieraz przyjeżdżają i biorą. Ale jak na przykład nie znajdzie się pracy, nikt nie przyjedzie, to przychodzi się tutaj do właśnie na zupę do Alberta. Taka prawda. Zawsze mogę tu przyjść i zjeść ten talerz zupy.
Na spotkaniu dzisiejszej Rady Miasta odbędzie się wysłuchanie brata Alberta Chmielowskiego, który przedstawi ideę przytulisk.
Magistrat krakowski, 1888 rok.
Chcę z pomocą miasta przekształcić ogrzewalnie w przytuliska, które będą domami, gdzie najniższy proletariat, a więc bezdomni, nędzarze, niedołężni, żebracy, wyrobnicy bez zajęcia znajdą ratunek, gdzie dostaną możliwość poprawy stanu materialnego przez dobrowolną pracę zarobkową. Będą to domy w równej mierze chwilowego schronienia, stałego przytułku i pracy dobrowolnej. Jeżeli więc nie ma w mieście dla poratowania takich ludzi odpowiedniego zakładu, pozostaje tylko do zastosowania względem nich działanie policji, sądów, więzień lub szpitali. Takie zaś zastosowania są o tyle fałszywe, o ile w skutkach ujemne.
Dobrze mówisz! Tak, tego nam trzeba!
Po naradzie magistrat Krakowa postanawia, co następuje. Mając na uwadze, że jakkolwiek światły przyświecały im cele, dotychczasowe ogrzewalnie są to strachem i obrzydzeniem przejmujące zbiorowiska nie tylko wszelkiej nędzy, ale wszelkiej moralnej zgnilizny i występków. W trosce o dobro najuboższej części społeczeństwa wyrazić zgodę na przejęcie przez brata Alberta i trzeci zakon świętego Franciszka krakowskich miejskich ogrzewalni i starać się o zaspokojenie głodu ubogich w ogrzewalni pozostających i dawać przynajmniej raz na dzień ciepłą strawę. Wyszukiwać wedle możliwości pracę dla ubogich, starać się o okrycie dla nich, kwestować kolejno w rozmaitych ulicach i zbierać żywność i starą odzież, dostarczać potrzebnego węgla do gotowania strawy i ogrzania oraz nafty do oświetlania, składać z czynności swoich w ogrzewalni i ze stanu ubogich tam umieszczonych gminie miasta Krakowa roczne sprawozdanie. Brat Albert i jego towarzysze zrzekają wszelkiego wynagrodzenia ze strony gminy miasta Krakowa za swoje czynności.
Długo pracuję, ponad 20 lat, jako wolontariusz. Zżyłam się z tymi ludźmi. Ubieram, chodzę po sali, buty, kto ma podarty, czy tak, i tak dalej, to staram się, żeby to jakoś to pomóc tym ludziom. No, człowiek się stara, serce wkłada w to. Także nikt głodny nie wyjdzie. Zostaje zupy, to wiaderko do domu otrzymują, żeby nie wylać tej zupy, tylko żeby ludzie jeszcze w domu mieli co zjeść. No różne są ludzie, no po prostu nie dają sobie rady psychicznie. Pomóc sobie nie mogą sami. No człowiek rozmawia dużo tu z nim, żeby jakoś to wsparcie mieli, nie? My jakoś tu wspieramy wszyscy tych ludzi. No bo szkoda po prostu, no.
Dziś wigilijny wieczór. Siądźmy kołem. Podzielmy się tym, co przyniosłem.
Zimno. Bracie, może ogień rozpalimy?
Dobra myśl.
A potem, grzejąc się przy ogniu, posilimy się tym, co stwórca rękoma naszych darczyńców dziś ofiarował.
O, dużo tego.
To prawda, że brat teraz będzie zarządcą ogrzewalni?
Z woli Bożej będę.
Chyba nie wierzy brat, że Bóg może mieć z naszym losem coś wspólnego.
Zapomniał o nas.
Nie zapomniał. Mnie przysłał. Będę wam służyć. Za mną przyjdą inni. Stworzymy przytuliska, gdzie bezdomni ludzie, nędzarzy, niedołężni, żebracy znajdą ratunek, a dalej będą mogli podjąć dobrowolną pracę zarobkową. Każdemu głodnemu trzeba dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież, bo człowiek, który dla jakichkolwiek powodów jest bez odzieży, bez dachu i kawałka chleba, może już tylko kraść albo żebrać dla utrzymania życia.
Prawdę brat mówi.
Świętą prawdę. A jaką dacie pracę?
A co umiecie?
Byłem szewcem.
To otworzymy zakład szewski.
A ja umiem szyć szuby.
To i krawiecki.
A jak ktoś do pracy ze stary albo chory?
Spokojnie, to i dla niego znajdzie się miejsce.
Będę mógł szyć.
Świetnie.
Podzielmy się teraz chlebem.
Kto to widział, żeby w takich łachmanach chodzić? A to już brata podopieczni lepsze ubrania mają.
I o to chodzi. Mnie wystarczy to, czego już nikt inny nie zechce.
Zgromadzenie sióstr Albertynek posługujących ubogim. Kraków, 1891 rok.
Ubóstwo! Ubóstwo pozwala zachować równowagę we świecie.
Mhm. Ledwo brat łazi. A jeszcze ta ciężka proteza. Przecież może brat chodzić z tą drewnianą lżejszą.
O, albo i taką z gutaperki.
Te protezę zrobili mi moi bracia. Dla mnie wystarczy lepsze, niech innym służą.
No, wystarczy. A jak pękła, to brata z dworca na wózku, którym wozimy warzywa antykrakowskie, przywiozłem.
Słaby już jestem. Niedługo pan mnie do siebie zabierze.
No, niech brat tak nawet nie mówi.
A dlaczego? Po życiu długim... Nie lękam się spotkania z Bogiem.
Przygotowujemy posiłki w kuchni. Codziennie są zupy, ale raz w tygodniu jest drugie danie. Na przykład jutro jest ziemniaki, jajko w sosie będzie chrzanowym i do tego jest surówka. Ludzi jest coraz to więcej. Zupy gotuje 150 litrów. To jest po prostu bardzo dużo i naprawdę ludzi jest multum. No to z tego dostają zupę, znaczy codziennie dostają gorący posiłek. Dlatego pieczywo jeszcze. I od godziny pół do 10 do godziny pół do 12. Ubieramy tak samo, są przynoszą ludzie ubrania, kurtki, buty, skarpety, czapki, koszule, swetry, koce, kołdry. To, co jest możliwe teraz na zimę. Wkładamy dużo serca, no właśnie, ludzie przychodzą, no naprawdę, każdy, nikt nie odejdzie głodny na pewno i nie odejdzie nieubrany albo zmarznięty. Posiedzi, zagrzeje się, zje gorący posiłek, a to chyba jest bardzo dużo.
Chcę umieścić przytuliska na najważniejszych stacjach kolejowych, kopalniach, portach.
Kraków, 1914 rok.
Wszędzie tam, gdzie jest dużo robotników i bezrobotnych.
A nie wystarczy ci, że otworzyłeś już domy we Lwowie, w Sokalu, Tarnowie, Stanisławowie?
Nie zapominaj o Kielcach i Tarnopolu.
No przecież jest ich już ze 20.
To prawda.
Ale to nie na siły jednego człowieka.
Ależ co ty mówisz?
To przecież po to, aby nie być w tej posłudze skazany tylko na swoje siły, założyłeś zgromadzenie braci i sióstr posługujących ubogim.
No i współbracia Albertyni służą we wszystkich przytuliskach.
No ale za dużo bierzesz na siebie. Te ciągłe podróże. W niedzielę odwiedziłeś wszystkie domy w Krakowie. W poniedziałek byłeś na Zgorejszczyźnie.
Dziś wybieram się do Jarosławia, bo obiecałem wstąpić. Jutro do Przemyśla, a w sobotę albo w niedzielę będę we Lwowie.
Musisz się szanować. Obiecaj, że w przyszłym tygodniu zostaniesz z nami.
W przyszłym tygodniu muszę pojechać do Zakopanego, żeby spłacić ostatnią ratę hrabiemu Zamojskiemu za drzewo do budowy pustelni i domów.
Ale właśnie po to stworzyłeś dla Albertynów pustelnię, żeby mogli w nich odpoczywać i nabierać sił. A ty co? Tak ciężko pracujesz. Śpisz w przytuliskach na podłodze razem z bezdomnymi. Jesz to samo co oni, czarny chleb i zupę z kminku.
Czarny chleb. Jakie to szczęście, jeśli leży na stole i każdy, kto jest głodny, może go sobie ukroić.
Mam na imię Zofia. Od kilku lat korzystam z powodu ubóstwa finansowego i tutaj...
Bractwo Miłosierdzia imienia świętego brata Alberta.
Dosyć często przychodzę. Akurat u mnie nałogów nie ma, ale po prostu spotykam się tu z ludźmi, którzy właśnie są uzależnieni od alkoholu, są bezdomni. Tak się złożyło, że mam bardzo mały zasiłek z ZUS-u, dlatego że mało lat pracy, bo później pracowałam w rolnictwie, także tego niezaliczone. Później 15 lat byłam przy chorej, przykutej do łóżku matce, a w tej chwili są czasy takie, że ktoś jest niepełnosprawny, to trudno gdzieś zająć się jakąś pracę. Idea świętego brata Alberta jest dzisiaj coraz bardziej potrzebna.
Trzeba go zanieść do przytuliska. Sam nie dojdzie.
Leć po bagażowego. Niech z wózkiem podjedzie.
Co się dzieje?
Nic, braciszku, nic. Do domu cię niesiemy.
Ale ja sam...
Znowu zemdlał.
Wołajcie fiakra.
Okryjcie go płaszczem. Chociaż to same dziury. Panowie, poczekajcie. Weźcie koszyk.
Koszyk? Po co?
Ta kura bardziej się przyda temu nieborakowi niż sędzinie. Coś mi się wydaje, że on na księżę oborę patrzy. Może w tym przytulisku rosołu mu zgotują.
Szkoda czasu, idźmy.
Każdy człowiek może być dla drugiego człowieka jak ten chleb.
Było to słuchowisko Opiekun Pani Biedy. Udział wzięli Ewa Dados, Jowita Stępniak, Jarosław Zoń, Tomasz Bielawiec, Przemysław Gąsiorowicz, Mirosław Majewski, Krzysztof Faron, Robert Brzozowiec, Bartosz Koterba oraz studenci Instytutu Dziennikarstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: Radek Szalast, Klaudia Fila, Weronika Stasik, Emil Janczak, Piotr Roszkowski, Maciej Kuna i Paweł Andrukiewicz. Materiały reporterskie wykorzystane w słuchowisku, a nagrane przy ulicy Zielonej w Lublinie w schronisku imienia brata Alberta przygotował Tomasz Najda. Całość akustycznie zrealizował Jarosław Gołofit.